Oby Pan użył słowa, które zostanie uwolnione w tym poselstwie, by pogłębić i wzmocnić nasze poszukiwanie Go, żebyśmy mogli Go szukać w duchu ciała i ze względu na budowanie ciała. Takie jest pragnienie mojego serca i o to się modlę, żeby to stało się rezultatem Pańskiego Słowa, które do nas wypowie. Boże mieszkanie, dom modlitwy i dom Jego piękna. Zagłębiając się w to bardzo obfite słowo, musimy rozważyć, przynajmniej na początku, pięć kwestii. Pierwszą jest centralna myśl w Piśmie Świętym, że Bóg będzie posiadał mieszkanie ze zbiorowym ludem. Drugą jest to, że Bóg pragnie, by Jego mieszkanie stanowiło grono ludzi, w których może On wejść w sposób bardzo głęboki. Trzecią, to mieszkanie to Kościół, który jest domem modlitwy. A modlitwą zanoszoną w tym domu modlitwy rządzi to, co jak ujrzymy, jest zasadą modlitwy. Czwartą kwestią jest to, że Boże mieszkanie jest domem Jego piękna i On upiększy dom swego piękna, aby siebie upiększyć. I w tym domu piękna widoczna będzie chwała Pana. Chwała ta stanowi ostateczny cel, który widać w Nowej Jeruzalem, gdzie chwała Boga wyraża się zbiorowo w Jego odkupionych, odrodzonych, przeobrażonych, upodobnionych, otoczonych chwałą, trójczęściowych wybranych. Pierwszy punkt rzymski. Centralna myśl Pisma Świętego brzmi następująco. Bóg dąży do uzyskania budowli. Bóg dąży do uzyskania budowli. To nie jakieś błahe stwierdzenie. Ujawnić do uzyskania, czego dąży sam Bóg. Dąży do uzyskania budowli żywego połączenia odkupionych przez Niego i zespolonych z Nim ludzi. I budowla ta, co objawia ostatnia zwrotka wspaniałego hymnu brata Lee na temat szczytu boskiego objawienia, jest pełnią wszystkich wizji znajdujących się w Biblii. Czy wiecie, co jest pierwszą wizją w Biblii? Pierwszą wizją w Biblii jest sen Jakuba w 28 rozdziale Księgi Rodzaju. Była to wizja Betel, Bożego mieszkania. Ponieważ jest to pierwsza wizja, musimy zastosować wobec niej zasadę pierwszej wzmianki. Zasada ta polega na tym, że to, w jaki sposób Biblia wspomina po raz pierwszy o danej sprawie, ustanawia zasadę względem kolejnych miejsc, w których wspomina tę kwestię. Tak więc pierwszą wizją jest wizja budowli. Zasada polega na tym, że wszystkie duchowe wizje w Piśmie Świętym począwszy od 28 rozdziału Księgi Rodzaju do końca, dotyczą Bożej budowli. Mamy więc 28 rozdział Księgi Rodzaju, mamy budowlę przybytku, budowlę świątyni, budowlę odzyskanej świątyni, mamy samego Chrystusa, Syna Bożego, który przychodzi jako przybytek i świątynia Boga, która została powiększona w Jego zmartwychwstaniu i stała się Kościołem, który jest domem Bożym, którego zwieńczeniem będzie Nowa Jeruzalem. Oto centralna myśl w Piśmie Świętym. Ponieważ jest to myśl, jest to zatem coś, co ma wkroczyć do naszego myślenia i rządzić naszymi poglądami, myślami, pomysłami, opiniami. A Bóg zamierzył uzyskać grono ludzi, którzy zostają zbudowani w duchową budowlę i wyrażają Boga oraz Go reprezentują dzięki rozprawieniu się z Jego wrogiem i odzyskaniu utraconej ziemi. Mamy tu podany werset Księga Rodzaju 1:26 i w tym kontekście widzimy, że Księga Rodzaju 1:26 wypełnia się dzięki gronu ludzi, którzy stanowią duchową budowlę. Posiadać będą rzeczywistość Bożego obrazu. Będą reprezentować Boga w Jego władzy i odzyskają utraconą ziemię, rozprawiając się z wrogiem. Ta ostatnia kwestia, wykonywanie dzieła Bożego i uporanie się z wrogiem, jest tym, na co kładzie nacisk brat Nee w książce Chwalebny Kościół, że jest to dzieło Boga. Możemy zajmować się wieloma dziełami, głosić Ewangelię, ustanawiać kościoły, nauczać prawdy, paść świętych. Wykonując to wszystko, możemy zachowywać coś ze swojego ja, ale żeby wykonywać to dzieło jako część budowli, zmusić wroga do wycofania się i odzyskać ziemię, to może dokonać się wyłącznie przez tych, w których Pan działał do takiego stopnia, że nie zachowują niczego dla swojego ja. B. Boża budowla to pragnienie, jakie Bóg ma w swym sercu. Uwielbiam każdą wzmiankę, każdą właściwą wzmiankę, czy to w słowie, czy to w posłudze, o pragnieniu Bożego serca. Bóg jest pełen uczuć. Ma upodobanie. Pragnieniem, jakie Bóg ma w swym sercu, jest budowla, Jego zbiorowy wyraz, a celem Jego zbawienia jest także budowla. Pewnego dnia byłem pod wrażeniem tego, że drugi rozdział listu do Efezjan jest miniaturą całej Księgi Wyjścia. W Księdze Wyjścia Boży lud jest faktycznie martwy w swych grzechach, znajduje się pod mocą świata, pracuje w świecie bez celu. Następnie Pan przygotowuje apostoła Mojżesza, który jest typem Chrystusa, żeby uwolnił ich przez Paschę i wyjście. Potem wychodzą na pustynię, miejsce oddzielenia, gdzie jedzą mannę i przebudowują się boskim pierwiastkiem. Piją wodę z uderzonej skały, a celem tego wszystkiego jest zbudowanie przybytku, Bożego mieszkania. W drugim rozdziale listu do Efezjan wszyscy jesteśmy umarli w występkach i grzechu. Znajdujemy się pod panowaniem ducha mocy w powietrzu. Jesteśmy na świecie bez nadziei i bez Boga. Idziemy za biegiem tego wieku, lecz Bóg jest bogaty w miłosierdzie z powodu wielkiej miłości, którą nas umiłował. Nawet gdy byliśmy martwi, On nas ożywił, zbawił nas. Mamy teraz przystęp do trójjedynego Boga, a celem tego zbawienia w wersetach 21 i 22 jest święta świątynia, mieszkanie Boga. Bóg zbawił nas ze względu na budowlę. W tym miesiącu i w następnym w wielu miastach nasz działający trójjedyny Bóg zbawi wiele dusz ze względu na budowanie swojego mieszkania. C. Boża budowla to wyraz Boga jako życia w zbiorowym ciele. W prawdziwym tego słowa znaczeniu całą Biblię wraz z jej głębokim objawieniem podsumowują dwa słowa. Są to życie, którym jest sam Chrystus jako duch, i budowla, która jest zbiorowym wyrazem Chrystusa, który się w nas wbudował w postaci życiodajnego ducha. Dochodzimy teraz do miejsca, w którym będziemy chcieli ujrzeć, czym jest budowla w swej istocie. Uprzedzam w ten sposób późniejszy punkt, ale muszę o tym powiedzieć teraz. Słowo budowla, w znaczeniu, w jakim go używamy, oznacza zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Żeby w rzeczywistości stanowić część Bożej budowli, musimy być zbiorowi w naszej konstytucji. Nie możemy już być niezależni, oddzieleni, być samodzielną wyspą, być indywidualistyczni. Możemy się zbierać, ale nie być zbiorowi w naszym budulcu, konstytucji. Wewnątrz możemy wciąż mieć odczucie zagubienia, obcości, oddalenia, oddzielenia. Lecz gdy zostajemy bardziej zbawieni w życiu, wiemy, dzięki odczuciu życia, że nie stanowimy pełnych całości. Jesteśmy częścią czegoś zbiorowego. Nie potrafimy żyć bez innych członków. A także stajemy się Jego wyrazem. Oto dlaczego zostajemy przeobrażeni. Zostajemy przeobrażeni z chwały w chwałę, w ten sam obraz, w drugim liście do Koryntian 3,18, i jest to wypełnienie modlitwy Pana w 17 rozdziale Ewangelii Jana, żebyśmy byli jedno w boskiej chwale, czyli jedno w wyrazie Boga w Chrystusie. Tak więc z Bożego punktu widzenia to dzieło przeobrażenia w nas nie służy temu, by uczynić cię kimś szczególnym. Stajesz się tą wyjątkową osobą, tak szczególną pośród świętych. Służy temu, by uczynić cię częścią Nowej Jeruzalem, zbiorowego wyrazu Boga. Nie służy temu, żeby umieścić cię na wystawie w jakimś kosmicznym muzeum, gdzie zwiedzający będą cię mogli podziwiać i pośrednio odnieść korzyść z twojego życia, mówiąc: jej, popatrz na nią. Czyż to nie okaz duchowości? To nie jest Bożym celem. Jesteśmy wdzięczni za Madame Guillon, cenimy jej doświadczenia Chrystusa, uczymy się od niej, ale gdyby była tutaj tego popołudnia, mogłaby zajmować się dziećmi, wpisywać do komputera treść poselstwa, mogłaby pomagać w czyszczeniu pewnych części miejsca spotkań. Innymi słowy, nie byłaby tą Madame znaną ze swej osobistej duchowości. Byłaby częścią ogromnej, powszechnej budowli, która zawiera prawdopodobnie setki milionów otoczonych chwałą synów Bożych. D. Zasada związana z Bożą budowlą polega na tym, że Bóg wbudowuje się w nas i nas wbudowuje w siebie. Czyli zespala się z nami, tworząc jedną budowlę. Oto centralne dzieło Boga. Czy powiedziałbyś, że to twoje centralne dzieło? Co jest centralnym dziełem usługujących w pełnym wymiarze czasu, współpracowników? To dobre pytanie dla nas. Co jest twoim centralnym dziełem. W praktyce i w rzeczywistości musimy wykonywać wiele różnych prac. Jakże moglibyśmy budować Kościół, jeżeli nie mielibyśmy ludzi, którzy są zbawieni i ochrzczeni w trójjedynego Boga? Jakże moglibyśmy budować, gdyby święci nie zostali wydoskonaleni, nie byli pasieni, nie mielibyśmy właściwych miejsc na spotkania, gdyby nie było właściwego zarządzania w Kościele? Lecz Bóg posiada centralne dzieło. Gdy popatrzymy do książki poselstwa wygłaszane podczas wznowienia posługi Watchmana Nee, książki, które zawierają poselstwa zarówno brata Lee, jak i brata Nee, zobaczymy wiele poselstw, które myślę były wynikiem szczególnych cierpień brata Nee i lat spędzonych w odosobnieniu w sferze zewnętrznej z powodu choroby. Zobaczymy wiele poselstw poświęconych centralnemu dziełu Boga. Mamy dziś pierwszy dzień nowego roku. Dobrze jest poświęcić cały ten rok Panu, żeby zrealizował w tym roku cokolwiek ma w swoim sercu odnośnie nas. Ale musimy sobie uświadomić, że główną rzeczą, którą Bóg chce uczynić w nas, z nami i wobec nas osobiście, to wbudować siebie w naszą istotę, wprowadzić nas w punkt E. Boża budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Tak więc Boże mieszkanie to zbiorowy wyraz Boga. Bóg mieszka w zbiorowym wyrazie siebie. Tam przebywa Jego chwała. To dlatego, gdy wzniesiony został przybytek, wstąpiła na Niego Boża chwała. Gdy została wybudowana świątynia, napełniła ją Boża chwała. To są typy. Bóg mieszka pośród chwalebnego, zbiorowego wyrazu siebie. Możemy spotykać się na podłożu Kościoła, podłożu miejscowości, podłożu jedności ciała Chrystusa. Możemy spotykać się w imieniu Pana. Wszystko to to niezbędny początek. Ale jeżeli nie znajdujemy się w tej budowli, Bóg, jeżeli chodzi o nasz konkretny Kościół, nie uzyskał jeszcze domu. Nie ma tego także i wy z listu do Efezjan 2:22. Także i wy się wespół budujecie. Kiedy jesteśmy wespół zbudowani, jesteśmy zbiorowi w głębi. Każdy z nas zapiera się swojego ja. Każdy z nas zajmuje się tą najwznioślejszą profesją przesycania się boskim pierwiastkiem, świecenia boską chwałą ze względu na Boży wyraz. Oto Boży dom. Gdy to ma, posiada mieszkanie. Zanim przejdziemy dalej, muszę dodać kilka punktów. Cztery kwestie, żeby to objawienie stało się częścią naszego podążania za Panem. Pierwsza to ta, że największym i najwyższym wymaganiem Pana wobec nas wszystkich jest to, żebyśmy byli zbudowani jedni z drugimi w trójjedynym Bogu. To największy i najwyższy wymóg, jaki stawia Bóg. Możemy kochać, możemy być duchowi, możemy być absolutnie wierni ustanowionym przez Boga praktykom, wobec których musimy być wierni. Ale jeżeli nie jesteśmy zbudowani, nie spełniamy najwyższego Bożego wymogu. Nowa Jeruzalem pokazuje, na czym to polega. Dopełnieniem tego punktu, a jest to wciąż pierwszy punkt, jest to, że najwznioślejszą cnotą tego, który podąża za Panem, jest być zbudowanym. To najwyższy wymóg, to najwznioślejsza cnota. Okej, drugi punkt. Bóg mierzy nas i ocenia nie jedynie i nie głównie według moralnych przepisów czy duchowych zasad, lecz według swojego domu, swojej budowli. Widzimy to w 43 rozdziale Księgi Ezechiela, gdzie Ezechiel został pouczony i pokazał ludowi Izraela wzór domu. Miał im opisać dom. Bóg mierzył ich teraz nie jedynie za pomocą moralności, prawa czy duchowych zasad. Czy miałeś poranne ożywienie? Czy codziennie czytasz Biblię? Czy robisz to lub tamto? Ale oto budowla. Czy do niej pasujesz? Czy się w niej mieścisz? Twoja duchowość. Czy pasuje do budowli? Czy nie wykraczasz poza swoją miarę? Czy jesteś solidnie wbudowany? Dziś może to być dla ciebie jedynie doktryną. Nadejdzie czas, gdy stanie się to dla ciebie światłem jaśniejszym niż słońce. Bóg będzie cię mierzył za pomocą jedności, jednomyślności, koordynacji, harmonii, za pomocą tego, że służysz zgodnie ze swoją miarą. Przekroczyłeś swoją miarę. Byłem ostatnio świadkiem sytuacji, gdzie miało miejsce poważne przekroczenie miary. Poważne przekroczenie miary. Gdy Pan przychodzi do tej drogiej osoby i do nas wszystkich i powie, wykroczyłeś poza granicę twojej miary w budowli, popełniłeś wykroczenie. Ale oni mówią, niczego nie ukradłem. Nie zaspokajałem swoich pożądliwości. Miałem poranne ożywienie, zgodnie z moją definicją. Miałem je oficjalnie, jeżeli nie w sposób głębszy. Jestem aktywny w tym i w tym. Wydaje się, że Pana wiele to nie interesuje. Jeszcze nie wiesz, jak pasować do mojej budowli. Trzecia kwestia wypływa z poprzedniej. I wiem, że prawdopodobnie wywoła to pewną reakcję. Ale niech tak będzie. Muszę być szczery i wierny wobec Pana. Dla mnie jedną z najbardziej rozdzierających serce rzeczy jest obserwować w świętych, w zaawansowanym wieku średnim i starszych, to, że są niebudowalni. To nie jedynie, że nie są zbudowani, nie mogą zostać zbudowani, nie potrafią. Są niebudowalni, to znaczy nie są w stanie być zbudowani. Po pierwsze, musimy stać się materiałami poprzez wzrost i przeobrażenie, żebyśmy byli budowalni. I myślę, że możemy powiedzieć, przynajmniej w sposób ogólny, że gdy mamy od 20 kilku lat, aż osiągniemy 40 kilka, może 50, istotą naszego osobistego, duchowego doświadczenia jest stać się budowalnym, zdolnym do zbudowania z innymi. Wiązać się to będzie z kruszeniem, z poddawaniem się karceniu przez ducha, prawdziwym przeobrażeniem. Następnie wkraczamy w budowlę, jak Jakub. Przychodzisz do Betel po raz drugi i teraz dotykasz rzeczywistości budowli. Jesteśmy wespół zbudowani, a potem prowadzimy resztę swojego życia w rzeczywistości Bożej budowli. I w tej budowli się modlimy, studiujemy Biblię, podążamy za posługą, służymy, głosimy Ewangelię. Wszystko odbywa się w tej budowli. Ostatnio otrzymałem e-maile od braci, szczególnie z jednego źródła. I źródło to odwołuje się do pewnych braci, ponieważ myśli, że oni przewodzą w odzyskiwaniu. Lecz zgodnie z moim odczuciem, i mogę się mylić, ale nie sądzę, ale mogę. On zakłada, że bracia, do których napisał, zgodzą się z nim przeciwko wszystkim innym braciom. I wiem, co się wydarzy, gdy nie staniemy po jednej stronie, ani po drugiej stronie. My przemawiamy z budowli. On zwróci się przeciwko nam. Widziałem to. Miało to miejsce wiele razy. I moje słowo miłości, jest to słowo miłości, jest następujące. Drogi bracie, nie jesteś budowalny. Jesteś osobą w średnim wieku. To nieważne, ile potrafisz cytować z posługi. Myślisz, że ja nie potrafię cytować posługi? Ale im bardziej cytujesz posługę ze względu na swój własny cel, tym bardziej dowodzisz wobec tych, którzy znają budowlę, że jesteś niezdolny do zbudowania z innymi. Jeżeli będziesz nadal zmierzał w tym kierunku, drogi bracie, zestarzejesz się, wydasz ostatnie tchnienie i umrzesz jako osoba niezdolna do zbudowania z innymi obiektywnie w Kościele. To smutne. Błogosławieni, którzy się smucą. Jest czas na smutek, opłakiwanie tej sytuacji. Słowo do każdego brata i siostry, którzy żegnają się z wiekiem średnim i wchodzą w wiek, który przychodzi potem. Słowo do każdego, kto przebywa w rzeczywistości Bożej budowli. Może być setka tych, którzy może nie są za blisko, lecz są w Kościele. Służą, przyjeżdżają na szkolenia, mają święte słowo na poranne ożywienie. I co mam nadzieję dokona się dzięki temu słowu? Powiedziałem wam, że oczekuję reakcji. W porządku. Mam nadzieję, że będziecie zdeterminowani w Panu odnośnie siebie samych. Proszę, nie piszcie do mnie o innych. Jak bardzo bracia się mylą, że ty masz rację. Piszcie do mnie to. Bracie Ronie, jestem zdeterminowany. Jestem zdeterminowany, by zostać przeobrażonym i zbudowanym, zanim umrę. Jestem zdeterminowany co do tego, żeby Pan mnie zdobył. Czy możesz mieć ze mną na ten temat społeczność? To będzie dla mnie zaszczyt móc usłużyć Ci społecznością. Pan obejmuje swoim wzrokiem całe swoje odzyskiwanie. Zna sytuację każdego. Musimy się modlić. A ci z Was, którym daleko jeszcze do wieku średniego, powinniście aktywnie trwać w procesie stawania się budowalnym ze względu na Bożą budowlę poprzez to, że będziecie kochać Pana. Nasze serce jest pełne miłości wobec tych świętych, którzy są między 20 którymś rokiem życia a 40 którymś. W pełni zgadzamy się z tym, że macie być użyteczni, że trzeba wam dać możliwość służenia. Ustąpimy wam miejsca. Ale nawet to nie jest waszą najgłębszą potrzebą. Waszą najgłębszą potrzebą jest stać się budowalnym. Potrafić zbudować się z innymi, żebyście potrafili zbudować się z każdym zgodnie z aranżacją Pana. I teraz czwarty punkt. To coś, co możecie otrzymać, ale nie próbujcie tego robić. Tylko Bóg może uczynić to, o czym wam teraz powiem. Potrzeba, żeby przelał w nas pragnienie Jego budowli. Potrzeba, żeby powielił w nas pragnienie, które ma w swoim sercu odnośnie swojej budowli. Wtedy stanie się to częścią naszej istoty. Zawsze tam będzie. Nie będziesz musiał mówić, co było tym głównym punktem? Tak, budowla. Nie, nie próbujesz pamiętać. To cię porywa, pochwyca. I chcę przeczytać wam dwie rzeczy. Pierwsza to modlitwa. Gdy ostatnim razem pojechałem do Jerozolimy, będąc w Izraelu, poprosiłem braci, czy moglibyśmy pójść do Instytutu Świątyni. To instytut w starej części Jerozolimy, poświęcony kształceniu Izraelitów co do potrzeby odbudowania świątyni. I ujrzałem tam taką pocztówkę z magnesem, z wizerunkiem świątyni. Na pocztówce zamieszczona była modlitwa. Oto jej treść. Niech stanie się to Twoją wolą wpoić w nasze serca głębokie pragnienie wykonania Twojej woli, zachowania i wypełnienia przykazania zbudowania świętej świątyni, takiej jak przybytek, który Mojżesz wzniósł u stóp góry Synaj, jak święta świątynia, którą król Salomon zbudował na górze Moria, jak ta, którą dzieci Izraela uczyniły po powrocie do Jerozolimy z niewoli babilońskiej. Niech Twoi święci kapłani wkroczą do domu tego i złożą ofiary. I niech Lewici wzniosą swoje głosy w radosnej pieśni na podwyższeniu dla Lewitów. I obyśmy wstąpili tam, by pojawić się i paść na twarz przed Tobą i służyć Ci tam z czcią, jak za dawnych dni i dawnych lat. Amen. Myślę, że wielu, którzy udają się pod ścianę płaczu, modli się o odzyskanie góry świątynnej, modli się o odbudowanie świątyni. Mogę się mylić. Pan wie. Ich modlitwa o odbudowanie tej świątyni może daleko przewyższać naszą modlitwę o zbudowanie Bożego domu. Jeżeli taka modlitwa w ogóle ma miejsce, nawet wśród współpracowników, Pan powiedział, zbuduję mój Kościół. To największe proroctwo w całej Biblii. Zobaczymy, że zasadą modlitwy jest to, że Bóg nie wykona swej woli do czasu, aż nie będziemy się modlić o tę wolę do Niego. Oby Pan dzięki swojemu przelewaniu wyszkolił wielu z nas, byśmy modlili się osobiście, modlili się z wnętrza naszej istoty. Panie, zbuduj ciało Chrystusa. Uczyń rok 2011 rokiem budowli. Powiedziałem, że przeczytam z dwóch źródeł. Tym drugim są hymny. W pierwotnym hymnarzu składającym się z 1080 hymnów znajduje się 13 hymnów poświęconych budowie Kościoła. Wszystkie napisane przez brata Lee. Co pokazuje mi nie tylko to, że miał on wizję Bożej budowli i wykonywał dzieło Bożej budowli, lecz także to, że we wszystkich hymnarzach brak hymnów poświęconych temu zagadnieniu. Ale przeczytam najpierw hymn z angielskiego dodatku, potem dwie zwrotki z hymnów brata Lee. Potem zaśpiewamy część jeszcze innego hymnu. Będzie to nasza modlitwa i przejdziemy do dalszej części. Ta pieśń z angielskiego dodatku jest bardzo poruszająca. To hymn 15.4 w śpiewniku polskim. Rozpoczyna się od słów "Przysięgał Dawid król". Będą to zwrotki trzecia i czwarta. W tym, Panie, wieku złym, pobudź znów dla swej budowli, jak za Dawida dni, resztkę tych, co są gotowi, by przyjść, pracować w domu Twym, Twe słodkie jarzmo nieść, pragnienie Twe pragnieniem mym. Chcę przyjść, by dom Twój wznieść. Może będziecie chcieli po cichu śpiewać w swoim sercu, gdy będę czytał następną zwrotkę. Wezwanym, Panie Twym, nieustanną daruj troskę, by wszystko chcieli dać na Twój wspaniały Kościół, i cała moc piekielnych bram nie przezwycięży go. Już krótki czas, nieliczny lud. O, Panie, buduj w nas. Następnie hymn 15.9. Niech mój popłynie duch. Ten hymn o naszym płynącym duchu mówi o budowli. Zwrotka szósta. Niech mój popłynie duch. Niech płynie duch. Odpowiedz, Panie mój, by płynąć mógł. Nie tylko ja i Ty. Pragnę zbudowanym być z innymi w duchu mym. Zespalaj mnie. Następnie hymn 15.10. Tak pragnę społeczności w duchu. Ostatnia zwrotka. O, Panie, spełnij to pragnienie. W taką społeczność wprowadź nas, byśmy urzeczywistniali Twą budowlę i Twój przeprowadzili plan. Ale zaśpiewamy hymn 839 w śpiewnikach angielskich. Zwrotki trzecią, czwartą i piątą. Będzie to naszą modlitwą. I poprosiłbym, żeby siostry zaśpiewały zwrotkę trzecią, a bracia modlili się, ale nie na głos, żeby Pan mógł wywrzeć na nas wrażenie modlitewnym śpiewaniem sióstr. Następnie bracia zaśpiewają zwrotkę czwartą, a siostry będą się modliły w sposób, jaki opisałem. Potem wszyscy zaśpiewamy zwrotkę piątą. Będzie to naszą modlitwą do Pana w domu modlitwy. Dobrze? Czego pragnie Twoje serce i co kocha, to nie pojedyncze, drogocenne kamienie, ale wespół zbudowane ze względu na Twoją chwałę, ze względu na Twój dom. Ty, wszechzawierający Chrystus, potrzebujesz zbudowanego Kościoła, by Twe bogactwa pełne chwały mogły emanować pełnym ich światłem. nieduchowa osoba w sposób indywidualny, lecz życie wyrażone zbiorowo objawi pragnienie Twojego serca. Członki oddzielone i odrębne nigdy nie wyrażą Cię w sposób doskonały, lecz Twe zbudowane ciało zawsze będzie Twoją pełnią. Buduj mnie, Panie, z innymi świętymi. Nigdy nie pozwól na niezależność, lecz zgodnie ze swoim planem odpowiednio mnie ukształtuj i przyłącz mnie. Nie chlubię się doświadczeniem, ani nie będę szczycił się darami. Oddaję wszystko na Twoją budowlę, abyś Ty mógł zostać otoczony chwałą. O Panie, usłysz i odpowiedz na naszą modlitwę ze względu na wypełnienie pragnienia Twojego serca. Teraz drugi punkt rzymski. Pan Jahwe pragnie mieć za swoje mieszkanie grono ludzi, w których może wejść. A. Bóg chce mieć w tym wszechświecie mieszkanie, które jest zespoleniem Boga i człowieka, w którym Bóg jest wbudowany w człowieka, a człowiek w Boga. W ten sposób Bóg i człowiek i Bóg mogą być dla siebie wzajemnym mieszkaniem. Bóg potrzebuje grona ludzi, w których może wejść. To wejście to nie jedynie początkowe wejście w naszego ducha. To Jego wejście w każdą część naszej istoty. Ze względu na to potrzeba, żebyśmy robili dwie rzeczy. Codziennie udostępniajmy się Panu jako naczynia otwarte na Niego. I nie otwieramy się po to, żebyśmy mogli coś wiedzieć. Nie otwieramy się po to, żebyśmy mogli coś robić. Po prostu otwieramy się na Niego, żeby On mógł uczynić, co tylko chce. Z kolei byłoby dla nas wielką korzyścią, gdybyśmy zrozumieli na podstawie małej broszurki zatytułowanej Sposób na budowanie kościoła, małej broszurki opartej na trzecim rozdziale listu do Efezjan, że w tej modlitwie byście mocą Jego wzmocnieni zostali ku wewnętrznemu człowiekowi, aby Chrystus uczynił sobie dom w naszych sercach, zawiera się sposób, w jaki Pan buduje Kościół, wbudowując siebie w nas. Lecz Księga Izajasza podkreśla ducha, ludzkiego ducha. I przeczytam dwa wersety, które podane są przy drugim punkcie rzymskim. 57:15. Tak bowiem mówi wysoki i wzniosły, który mieszka w wieczności, a imię Jego święte. Zamieszkiwał będę miejsce wysokie i święte. Mieszkał będę z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha. I ożywię ducha pokornych i ożywię serce skruszonych. rozdział 66, werset 1 i 2. Tak mówi Jahwe: niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Gdzież wtedy będzie ten dom, który mi zbudujecie? I gdzie będzie miejsce odpocznienia mego? Bo to wszystko ręka moja uczyniła i tak to wszystko powstało, mówi Jahwe. Ale ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszonego ducha i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Jestem pod wrażeniem tego wyrażenia skruszony duch. Być skruszonym to dogłębnie się nawrócić, doznać złamania i żałować swoich przewinień. Ludzki duch to coś, co jest autentyczne w danej osobie. W księdze tej znajduje się gdzieś przysłowie, które mówi, że Pan rozważa duchy, waży duchy i będzie mieszkał wyłącznie z jednego rodzaju osobą. Osobą, której duch jest skruszony i uniżony, kto posiada skruszone serce. To coś szczególnego, że taka osoba przebywa przed Bogiem. W obecności Boga osoba taka ma takiego ducha. Istnieje etap w doświadczeniu życia znany jako uporanie się z duchem, byśmy mieli czystego i właściwego ducha. W jaki sposób Pan uzyska w was takiego ducha, nie wiem. Lecz wiem, w jaki sposób dokonał tego w Dawidzie. Większość z was wie, że pracowałem nad prawie wszystkimi studium życia przez 24 lata. Żaden inny fragment nie pomógł mi bardziej niż część w studium życia Ewangelii Mateusza, poświęcona rodowodowi. Brat Lee mówi o fragmencie, który mówi, że Dawid zrodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza. I nawet dziś Pan wie, On zna mojego ducha. To słowo rozbrzmiewa. Odzywa się echem analogiczne doświadczenie w mojej własnej historii z Nim. Jakie było pochodzenie Salomona? Salomon był wynikiem wyjątkowego małżeństwa, przestępstwa popełnionego przez Dawida i jego nawrócenia z Bożym przebaczeniem. W drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, prorokowano, że nasienie Dawida zbuduje świątynię. Nie podano tam imienia Salomona. Jakie było pochodzenie Salomona? Był owocem bardzo poważnego przestępstwa, na które składało się cudzołóstwo i morderstwo popełnione przez króla. A kiedy Dawid zganiony został przez proroka i doznał oświecenia, Pan powiedział mu wyraźnie, że przebaczy mu, lecz spotka go kara związana z Bożymi rządami. I Dawid modlił się modlitwą w Psalmie 51. Czy zwróciliście kiedykolwiek uwagę na związek między głębinami tej modlitwy i Bożą budowlą? Czytam wersety 19 i 20. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Dobrze uczyń w Twoim upodobaniu Syjonowi. Buduj mury Jeruzalem. Co próbuję powiedzieć i o czym mówił brat Lee, to to. Jeżeli jesteś typową osobą sprawiedliwą w sobie samej, nigdy nie uczyniłeś niczego, co sprawiłoby, że bracia kręciliby głowami. Jak coś takiego mogło mu się przydarzyć? Pozostajesz tą sprawiedliwą osobą w sobie samej. I z tego powodu nie potrafisz zbudować się z kimkolwiek. Twojemu standardowi odpowiadają tylko sprawiedliwi. Lecz gdy pojawia się taki upadek i obdarzony zostajesz darem nawrócenia pod wpływem przenikliwego światła, nawrócenie to nie jest powierzchowne. Masz skruszonego ducha, złamane i skruszone serce przed Panem. Twoja wiara w siebie zostaje rozbita. To, co możesz ofiarować Bogu w odpowiedzi na Jego miłosierdzie, to wyłącznie ofiara skruszonego ducha, złamanego i skruszonego serca. To wszystko, co możesz złożyć w ofierze. Ale wtedy, co dziwne, jako rezultat tego złamania, skruszenia, pojawia się w tobie zdolność do modlitwy o Bożą budowlę. To, co cię blokowało i przeszkadzało ci, zostało rozbite na kawałki. Teraz kształtuje się w tobie Salomon, Chrystus jako Salomon. A gdy inni mają styczność z Twoim duchem, nie jedynie słowami, zachowaniem, ale Twoim duchem, zdają sobie sprawę, że nie są osądzani, nie są poddawani mierzeniu, nie są upokarzani. Raczej jesteś poddany każdemu. Jesteś gotowy do tego, by być niewolnikiem każdego. Pan będzie mieszkał wyłącznie z tymi, którzy posiadają takiego ducha. Może czytałeś książkę Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha, myśląc czy mając nadzieję, że tego doświadczysz, przez co będziesz duchowy, czy też twój duch popłynie, albo inni będą uważać cię za kogoś głębokiego i duchowego. Lecz z Bożego punktu widzenia On cię dotknie, skruszy, pozwoli ci upaść, żebyś przez resztę swojego życia miał poczucie konsternacji. Jak to się mogło stać? Lecz się stało. Teraz masz skruszonego ducha, złamane i skruszone serce dla Bożej budowli. Teraz sam Bóg przyjdzie i zamieszka z tobą. Może powie, wygodnie mi w takim duchu. Ci, którzy są wyniośli, którzy są nienaruszeni, którzy są dumni. Nie chcę w nich mieszkać. Nie mogę w nich zamieszkiwać. Powinniśmy oczekiwać, że suwerenny Pan w tym roku, zgodnie ze swoim planem wobec każdego z nas, będzie nas pasł w taki sposób, że jeden po drugim zostaniemy głęboko dotknięci. Nie nauczam. To nie jest nauczanie, że musisz doświadczyć takiego upadku, żeby uzyskać takiego ducha. Nie mogę tak powiedzieć. Ale wobec niektórych z nas taki był sposób. Nasze ja było zbyt silne. Wieża pychy była zbyt wysoka i niezachwiana. Co mogłoby ją zburzyć? Bronimy jej z każdej strony. Pan pozwala więc po prostu, żeby coś się wydarzyło. Prawdziwy, namacalny upadek. On go nie powoduje. Pozwala na niego. Następnie przychodzi z miłosierdziem, z łaską, z czułością, z przebaczeniem. I nawracasz się jeszcze bardziej w odpowiedzi na tę dobroć. Paweł powiedział, dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Punkt pierwszy pod punktem B. Pan patrzy na tego, który jest ubogiego i skruszonego ducha i mieszka ze skruszonym i uniżonym w duchu, aby ożywić ducha uniżonego i ożywić serce skruszonego. Przez wzgląd na budowanie Bożego mieszkania Pan jest jedno z naszym duchem, a nasz duch jedno z Nim. Nasz duch jest tam, gdzie odbywa się budowanie Kościoła, Bożego mieszkania. Ostatecznym zwieńczeniem tej powszechnej budowli, tego powszechnego domu jest Nowa Jeruzalem. W mieście tym Bóg jest w człowieku i obiera go za swoje mieszkanie, a człowiek jest w Bogu i obiera go za swoje mieszkanie. Mieszkam w domu przy ulicy Chalet od ponad 16 lat. Wynajmuję go. Nie podoba mi się. Ale jestem zadowolony. Ale nie lubię go. Ale zaczynam sobie coś uświadamiać. Moim domem jest trójjedyny Bóg. Mieszkam w Nim. On mieszka we mnie. Wy także. Oto budowla. Teraz przechodzimy do trzeciego punktu rzymskiego. Wykorzystamy cały czas przeznaczony na poselstwo, a na koniec pomodlimy się, ale nie popełnimy wykroczenia i nie przedłużymy spotkania. Lecz proszę, wciąż pomagajcie poselstwu wypływać. To sprawa ciała. Boże mieszkanie to Kościół, który jest domem modlitwy. Księga Izajasza 56:7. Nawet tych przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. I w tym domu modlitwy wszystkimi modlitwami rządzi zasada modlitwy. A oto opis, może nie definicja zasady modlitwy. Bóg nie działa sam, by wypełnić swoją wolę. Posiada wolę, wielką wolę zbudowania Kościoła, przygotowania oblubienicy, uczynienia narodów uczniami. Ale chce, żeby jego lud na ziemi był na niego otwarty, był z nim jedno, tak, żeby mógł wyjawić mu swoją wolę. Następnie lud modli się. Wola Boża, która została mu objawiona, jest jego modlitwą. To zasada panująca szczególnie w domu modlitwy. Znajdujemy się w Bożej budowli. Modlimy się w duchu ciała o to, żeby odwieczna, wielka wola Boża wypełniła się na ziemi. W Nowym Testamencie mamy wiele przypadków takich modlitw. Oto kilka wersetów. Ewangelia Mateusza 6:9-13. Modlitwa, której uczył nas Pan o Bożym imieniu, Jego chwale, Jego woli. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, wersety od 18 do 20. Modlitwa w domu Bożym, która związuje i rozwiązuje. Ewangelia Marka 11:22-26. Modlitwa władzy. I to pełne znaczenia, że w tym kontekście Pan mówi, gdy się modlicie, jeżeli ma ktoś komuś coś do wybaczenia, wybaczcie. Nie czytamy tutaj, przebaczcie, jeżeli wasz brat przyjdzie i będzie błagał o przebaczenie. Nie, modlimy się w domu modlitwy. I jednym z warunków jest to, że nie ma niczego, co nie zostałoby wybaczone. Uzyskałem pomoc pewnego razu, gdy ktoś zadał mi to pytanie. Czy ktoś wyrządził ci kiedyś wielką krzywdę? Czy jest ktoś, komu musisz przebaczyć? Jeżeli nie przebaczymy, i nam nie zostanie przebaczone. Tu nie chodzi o zbawienie, tu chodzi o społeczność i życie Kościoła. Następnie Ewangelia Łukasza 11:1-11. Wmadlanie się w Boga. Ewangelia Łukasza 18:1-8. Modlitwa ze szczególną wiarą, kiedy Bóg wydaje się milczy i ukrywa się. List do Efezjan 1:17-23. Modlitwa o objawienie. List do Efezjan 3:14-19. Modlitwa o doświadczenie. List do Kolosan 1:9. Modlitwa o to, by zostać napełnionymi pełnym poznaniem Bożej woli. Kolosan 4:12. Modlitwa o to, byśmy byli dojrzali i mieli całkowitą pewność we wszelkiej woli Bożej. Pierwszy list Jana 5:14-16. Jeśli prosimy o cokolwiek zgodnie z Jego wolą, On wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że wysłuchuje nas, wiemy, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co Go prosiliśmy. Wszystko to, to modlitwa w domu. A w Kościele, który jest domem modlitwy, Bóg chce, byśmy modlili się odnośnie Jego synów, dzieła Jego rąk i Jeruzalem. Jeden. O moich synów i rozkazujcie mi co do dzieła moich rąk. To nie służy do zabawy. Nie możemy rozkazywać Bogu, żeby uczynił coś, co nie jest Jego wolą. On chce, byśmy zgodzili się z Nim do takiego stopnia, że powiemy, Panie, musisz odzyskać tę zagubioną owcę. Musisz odzyskać go w roku 2011. Musisz otworzyć to miasto na Ewangelię. Dwa, na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem strażę. Cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Coś w Tobie nie pozwala Ci przestać. Nie próbujesz modlić się bez ustanku. Twoja istota, Twój duch zawsze się modli. Nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie Jahwe, nie milczcie. I Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie umocni i nie uczyni Jeruzalem chwałą na ziemi. To przykłady modlitw w domu modlitwy w Księdze Izajasza. B. W Kościele, który jest domem modlitwy, modlimy się o spełnienie Bożego pragnienia, realizację Jego woli i wykonanie Jego ekonomii. Nic nie dorówna autentycznej duchowej radości spotkania modlitewnego Kościoła, które jest spotkaniem modlitewnym w domu modlitwy. To dlatego jest to tak poważne i nawiązuje do czegoś, o czym wspomniałem wcześniej, żebyśmy wszyscy byli dostrojeni, żebyśmy wszyscy postępowali zgodnie z miarą, żeby bracia byli mężczyznami, a siostry kobietami w swoim zachowaniu, żebyśmy wszyscy znajdowali się pod przykryciem Pana, żebyśmy wszyscy trwali w społeczności, żebyśmy wszyscy dotykali ducha ciała. A gdy będziemy Go szukać, Pan będzie mógł położyć niektórym członkom swoje brzemię. Wtedy rozpoznamy je. Nasz duch odczuje je. Wtedy przyłączymy się do modlitwy, do pełnych mocy modlitw, modlitw zarządzających, które wypełnią pragnienie Bożego serca. Przeczytam teraz punkty od 1 do 5. W Kościele, który jest domem modlitwy, modlimy się zgodnie z Bożym pragnieniem i Jego myślą. Modlitwa taka jest cenna i ważka. Wstrząśnie ona bramami Hadesu i dotknie szatana. Panie, daj nam modlitwy, które wstrząsną bramami Hadesu. Gdy modlimy się o poruszanie się Pana w Ewangelii w tym miesiącu, potrzeba nam takiej modlitwy i uzyskamy taką modlitwę. I powinniśmy prosić Pana o taką modlitwę. 2. Modlitwa, która podoba się Bogu, to modlitwa, która prosi o wykonanie Bożej woli i zwieńczenie Bożego dzieła. Brat Nee mówi gdzieś w książce Modlitewna posługa Kościoła, że Bóg posiada wielką wolę. Ma także rozmaite wole, takie jak twoje małżeństwo, twoje zdrowie, twoja praca, gdzie będziesz mieszkał, rzeczy takie jak te, rozmaite wole. Gdy modlimy się o to, by wykonała się Boża wola, wszystkie te rozmaite wole wykonają się. To uspokaja. 3. Nasza modlitwa w Kościele, który jest domem modlitwy, powinna być modlitwą o spełnienie Bożej ekonomii. Święta ziemia, święte miasto i święta świątynia to trzy istotne rzeczy związane z Bożą ekonomią. Musimy więc pamiętać, że nawet gdy modlimy się o jakiegoś brata, o świętego w potrzebie, o kogoś, kto jest chory, o współpracowników, którzy udają się w podróż, modlimy się o te osoby w powiązaniu z Chrystusem, z Kościołem i Królestwem. Nie mogę tego wyjaśnić, ale jeżeli w naszej modlitwie kierujemy się na te osoby, wróg nie jest wszechwiedzący, ale w jakiś sposób jego uwaga skupi się na tych osobach. O, skupiacie się na nich, to ja skupię na nich swój atak. Modlimy się o każdego w duchu ciała, w Kościele, który jest domem modlitwy. 4. Modlitwa w Kościele, który jest domem modlitwy, odbywa się z pozycji wniebowstąpienia. Patrzymy z niebios na ziemię, patrzymy z niebios na te miasta, patrzymy z niebios na niegodziwe duchy. Właśnie teraz siedzimy wraz z Chrystusem na niebiosach, wysoko ponad wszystkim. W związku z czym towarzyszy jej władza. Gdy zajmujemy taką niebiańską pozycję i posiadamy taką władzę, nasze modlitwy stają się Bożym zarządzaniem i wykonują Bożą wolę. Zechciejmy wszyscy nauczyć się modlić się w taki sposób. I mogę złożyć wobec Was świadectwo, że wraz z jednym towarzyszem możecie przebywać w rzeczywistości Ewangelii Mateusza 18:18-20. Modlić się w duchu ciała. Znam to z doświadczeń. Są ograniczone, ale rzeczywiste. Możemy modlić się takimi modlitwami na spotkaniu grupowym w domu, gdy modlimy się z zespołem, ze szkolonymi w domu, gdy szkolenie rozpocznie się na nowo dla większości z Was. Na spotkaniu modlitewnym kościoła, na spotkaniu modlitewnym w dzielnicy. Pan czeka na takie modlitwy. 5. W Kościele, który jest domem modlitwy, modlimy się modlitwą wykonującą. Związujemy na ziemi, co zostało związane w niebiosach oraz rozwiązujemy na ziemi, co zostało rozwiązane w niebiosach. Oto modlitwa ciała. Możemy tak się modlić tylko wówczas, gdy zgodnie prosimy. To dlatego, szczególnie na spotkaniu modlitewnym, musimy zachowywać i budować zgodność, harmonię i dbać o istotę świętych. To poważna kwestia modlić się w sposób, który powoduje niezgodę, dysharmonię wewnętrznej istocie świętych. Wtedy ich modlący się duch doznaje ograniczeń i nie mogą się modlić, ponieważ teraz są zaniepokojeni niezgodą, dysharmonią w swoim wnętrzu, spowodowaną tym, w jaki sposób się modlisz. Wiem, że wracam znów do tej myśli, ale teraz widzicie, jak jest to ważne. Pełne mocy modlitwy w Kościele na jakimkolwiek spotkaniu modlitewnym mogą doznać ograniczenia przez jednego czy dwóch świętych, którzy modlą się, wykraczając poza własną miarę. Modlą się nie wtedy, kiedy jest ich kolej. Modlą się, używając za dużo naturalnej siły, naturalnego życia. To powoduje wewnętrzną niezgodę, rozdźwięk i tracimy zgodność, harmonię. Brak nam harmonii, jednomyślności. Nie mamy podstawy do zanoszenia modlitw wykonujących. To dlatego ze względu na Kościół, który jest domem modlitwy, Pan musi nas wydoskonalać. Użyję teraz ilustracji. Nie proponuję czegoś takiego. Nie mam powodu wierzyć, że Pan naprawdę prowadzi nas do tego, żebyśmy to zrobili. Myślę, że większość świętych, szczególnie sióstr, przeraziłoby się, gdybyśmy to zrobili. Ale załóżmy, że zbieramy się i modlimy się przez godzinę. Następnie przez 20 minut będziemy mieli szkolenie dotyczące spotkania modlitewnego, które właśnie mieliśmy. I każdy ma brać czynny udział. Uczestniczyłem w takim doskonaleniu prowadzonym przez brata Abrahama Chenga. Powiedzielibyśmy na przykład, siostra taka i taka modliła się 17 razy podczas spotkania. Okej, siostry, wszystkie, które jesteście tu obecne, jakie miałyście odczucie odnośnie tej modlitwy? Mówcie szczerze, to jest szkolenie. Nie możecie zachować milczenia. Mówisz, była to naturalna modlitwa, była za silna, przeszkadzała mi, niepokoiła mnie, czułam się niespokojna. Wtedy światło zleje się na tą siostrę. Ale prawdopodobnie nie moglibyśmy mieć takiego szkolenia. Nawet doskonalenia. Co się więc stanie? Nie sądzę, żeby to z tego powodu, że coś powiedziałem, coś zmieniło się na spotkaniu modlitewnym w Anaheim czy w jakimś innym miejscu. Potrzebujemy wszyscy miłosierdzia. Potrzebujemy miłosierdzia. Musimy nauczyć się modlić w duchu ciała. C. Centralny temat i cel modlitwy w Kościele, który jest domem modlitwy, to przygotowanie chwalebnego Kościoła dla Chrystusa. Kościoła, który będzie do Niego pasować i który spełni pragnienie, jakie On ma w swym sercu. Teraz czwarty punkt rzymski. Jahwe upiększy dom swego piękna, aby siebie upiększyć. Kilka wersetów z 60 rozdziału Księgi Izajasza. Potrzeba nam jeszcze kilku minut. Potem pomodlimy się, podane zostaną ogłoszenia i rozejdziemy się na przerwę. Okej, już prawie koniec. Rozdział 60, werset 7. I upiększę dom mojego piękna. Pod koniec wersetu 9. Imieniu Jahwe, Twojego Boga i świętemu Izraelskiemu, bo On Cię upiększył. 13b. Aby upiększyć miejsce mojej świątyni i uczynię miejsce, gdzie staną me nogi, chwalebnym. Werset 19. Lecz Jahwe będzie Ci wieczną światłością i Bóg Twój Twoim pięknem. Nasz Bóg jest piękny, a Jego budowla to dom piękna, Jego oblubienica będzie piękna. Teraz przeczytamy podpunkty. Króla w Jego pięknie oglądać będą Twoje oczy. Król zapragnie Twojej piękności. To wzajemne uznanie. Całe piękno, doskonałość i przymioty znalezione w bóstwie zależne są od tego, że bóstwo jest trzema, a mimo to jednym. Trzech, a mimo to jeden, w tym leży piękno. Kiedy widzisz taką harmonię, taką jedność, jest to coś uroczego. W zbiorowym organizmie ciała Chrystusa jest dużo piękna, doskonałości i cnotę. Bracia, kiedy dorośniecie, będziecie piękni. Nie będziecie przystojni, lecz piękni, ponieważ będziecie częścią upiększonego Kościoła, oblubienicy pięknego Chrystusa. Nowa Jeruzalem będzie ostatecznym, zbiorowym, przepięknym wyrazem trójjedynego Boga. Cnoty, które my, chrześcijanie, przejawiamy, powinny stanowić przejaw chwały i piękna w boskich przymiotach. Chodzi o to, że każdy święty jest piękny, gdy wyraża Chrystusa. Nie wie o tym. To część piękna. To przewyższa świadomość. I Pan świeci z nas. To dlatego nienawidzimy upiększania siebie samego w Babilonie. Czujemy odrazę do każdej formy babilońskiego upiększania samego siebie. Odrzucamy je. Jesteśmy upiększani pięknem, które widzimy w Pieśni nad Pieśniami. Pan wbudowuje w nas swój powab i czyni nas takimi samymi jak On dla swojego upodobania. Chrześcijanin to ktoś, w kim boskość jest jego pierwiastkiem i rzeczywistością. Z boskości tej boska chwała i piękno wyrażają się za pośrednictwem ludzkich cnót. Po każdym spotkaniu idę ostrożnie z powrotem do budynku numer 2 i mijam wiele samochodów próbujących wyjechać z parkingu i nie wygłaszam kazania, nie mówię niczego, ale czasami zastanawiam się, co za wspaniała okazja dana nam, żebyśmy radowali się Panem, przyjmowali Jego udzielanie. W czasie, gdy czekamy w tym długim sznurze samochodów próbujących wyjechać z parkingu i kierujemy się według instrukcji braci kierujących ruchem, wskazującym nam kierunek, w którym wolelibyśmy nie jechać. Ale mam nadzieję, że dziś, kiedy będę wracał po raz ostatni na tym szkoleniu, nie będę was szpiegował, ale jeżeli zobaczę jakieś okno, będę w stanie spojrzeć do środka, jeżeli szyby nie będą zbyt przyciemnione, mam nadzieję, że zobaczę w środku pięknych kierowców. O, chwała Tobie, Panie! Jesteś tak cudowny! Wszystko współdziała ku dobremu, także ten parking. Bądź zobaczę coś innego, wtedy opuszczę głowę. W Pieśni nad Pieśniami oboje, miłująca i umiłowany, odznaczają się pięknem i cenią je w sobie nawzajem. Muszę przeczytać werset 4-7. Wierzę Bogu, ale za każdym razem, kiedy czytam ten werset, zdumiewam się. Pieśń nad Pieśniami 4-7. Cała piękna jesteś, kochanko moja, i nie ma w tobie skazy. Pan powie tak pewnego razu o tobie. Tak, to zachęcające. G. Ponieważ Kościół jest oblubienicą, musi odznaczać się pięknem. To prawda. Dojrzałość? Tak. Budowanie? Tak. Szata sprawiedliwości? Tak. Lecz oblubienica będzie piękna w oczach Pana. Potrzeba nam piękna i potrzeba, żebyśmy byli upiększani, żeby Pan mógł być upiększany w Kościele, który jest domem Jego piękna. Gdy Kościół jest zbudowany, ludzie dotkną nas i odczują, że Bóg jest piękny. Jak piękne jest to miejsce. Piękno oblubienicy pochodzi od Chrystusa, który wbudował się w Kościół i który następnie przez Kościół się wyraża. Naszym jedynym pięknem jest jaśniejący z nas Chrystus. Chrystus ceni sobie w nas wyraz samego siebie. Czego więc nam potrzeba do tego, żeby być pięknymi? Potrzeba nam więcej Chrystusa, który wbuduje się w nas, a następnie przez nas wyrazi. Jeżeli tylko się w nas wbuduje, wtedy wszystko będzie ukryte i będziemy widzieć jedynie Ciebie. I może z natury jesteś ładny bądź przystojny, lecz nie jesteś bosko i mistycznie piękny. Ale jeżeli pozwolisz, żeby pierwiastek przeszedł przez ciebie i wyraził się przez ciebie, to oznacza, że zapłaciłeś pewną cenę. Nie tylko za to, żeby Pan wszedł, ale także za to, żeby wydostał się i był wyrażony. Chrystus ceni w sobie w nas wyraz samego siebie. Chwała Boża będzie widoczna w domu Jego piękna. Polecam wam wersety w rozdziale 60. Powstań, zajaśnij, bo przyszło Twe światło. Chwała Jahwe rozbłysła nad Tobą. Chwała to wyraz Boga. Chwała Boga to Bóg, który wyraża się w boskim życiu i naturze. Oto cel wszystkiego. Miasto chwały, Nowa Jeruzalem. Wieczna chwała to ostateczny cel Bożego zbawienia. Boże zbawienie wprowadza nas w Jego chwałę. Pan Jezus modlił się o jedność wierzących w boskiej chwale przez wzgląd na zbiorowy wyraz Boga. Jedność ta stanowi wypełnienie modlitwy Syna o to, by Syn został w pełni wyrażony, czyli otoczony chwałą, w budowaniu się wierzących, i by również Ojciec w pełni został wyrażony, otoczony chwałą, w otoczeniu chwałą Syna. Ojciec otoczony jest chwałą dzięki organicznej więzi wierzących w Chrystusa z Ojcem, w Synu, we wspaniałej jedności współzamieszkiwania. Jedność w Ewangelii Jana 17 służy otoczeniu chwałą Ojca w Synu. Jedność ta to w rzeczywistości boskie otoczenie chwałą. Budowanie, jedność i otoczenie chwałą wszystkie zbiegają się w Nowej Jeruzalem. Budowla, jedność, otoczenie chwałą równają się ostatecznemu, zwieńczonemu, wiecznemu, zbiorowemu wyrazowi trójjedynego Boga w trójczęściowym, otoczonym chwałą, odkupionym człowieku. Wyróżniającą się cechą Nowej Jeruzalem jest to, że posiada ona chwałę Boga, Jego wyraz. Miasto to całkowicie napełni chwała Boża. O, Twe święte miasto, pełne jasnej chwały, pełny wyraz w człowieczeństwie, Bóg na wieki ma. Będzie ono zawierało Boga i Go wyrażało. Zgodnie z 3 rozdziałem listu do Efezjan, Kościół obecnie powinien posiadać Bożą chwałę, przejawiać Go i wyrażać w tym cudownym, boskim przymiocie. Boża chwała wbudowana jest w Kościół. On zaś w Kościele się wyraża. Bóg zatem jest otoczony chwałą w Kościele. Świadczą o tym dwa psalmy. Psalm 26:8. O Jahwe, miłuję dom, w którym mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Następnie w Psalmie 29:9b widzimy, że wszystko, każdy w tej świątyni przemawia. Budowlą tą jest osoba. Werset ten mówi, w Jego świątyni wszystko woła, chwała. Cała budowla ogłasza chwałę. Będziemy dla uwielbienia Jego chwały. Oto Boże mieszkanie, zbudowane z tych, którzy mają skruszonego ducha, które jest domem modlitwy, gdzie modlimy się zgodnie z zasadą modlitwy, które jest domem Jego piękna, gdzie On i my jesteśmy upiększani, wzajemnie współzamieszkując. I ostatecznie jest tu Boża chwała. Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie na wieki wieków. Amen. Jest 17:55. Proszę, pomódlmy się przez około minutę, potem posłuchamy ogłoszeń.